Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Złoty rośnie w siłę, dolar poniżej 4 zł to chwilowe czy dłuższe zjawisko, co uzasadnia siłę naszej waluty i co to oznacza dla naszych kieszeni. Połowy Polaków nie stać na jedzenie poza domem, tak wynika z najnowszych danych, ale również prawie połowa Polaków uważa, że nasze restauracje i bary są po prostu zbyt drogie. Świat zadłuża się na potęgę. Jakie będą tego skutki? Między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Kazimierz Janiak, dyrektor gdańskiego oddziału Lotto, Maciej Woźko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
3,97 zł, tyle w tej chwili kosztuje na rynku międzybankowym dolar. Kurs dolara spadł wczoraj poniżej tej granicy takiej psychologicznej 4 zł. Takiego notowania nie widzieliśmy już od dawna. No i pytanie do panów, czy złoty jest tak silny, czy dolar jest tak słaby? Z czego to wynika właściwie?
No i to jest to podstawowe pytanie. Czy rzeczywiście mamy sytuację taką, że to dolar słabnie, czy odwrotnie, znaczy czy złotówka się umacnia? Myślę, że obie te rzeczy się nakładają, bo w parze euro-dolar też dolar traci. Natomiast nałożyło się to równocześnie z bardzo dobrymi wynikami gospodarczymi polskiej gospodarki. W związku z tym złoty polski się umacnia. Ja bym powiedział tak, bo to podstawowe pytanie, które dzisiaj wszyscy sobie zadają, czy to jest takie chwilowe wahnięcie i zaraz wrócimy do poprzednich stanów.
Oby nie.
Oby nie. I już słyszę, czy czytałem wczoraj taką analizę, w której kilka elementów jest wskazywanych. Jednym z nich jest zbyt szybkie obniżanie stóp procentowych w krajach Europy Środkowej, no, głównie też w Polsce. Więc tu trzeba będzie sobie... I drugim elementem, no, to jest kwestia wyniku PKB i prognoz inflacyjnych na kolejne miesiące, których możemy się spodziewać w lipcu z Narodowego Banku Polskiego. Więc tych elementów polityki pieniężnej, które mogą wpłynąć na umocnienie lub deprecjację złotówki, jest przynajmniej kilka, ale jak na teraz, to jesteśmy rzeczywiście w bardzo dobrej sytuacji. Te stopy procentowe działają, wyniki gospodarki są dobre, eksport trzyma się mocno, inwestycje, których potrzebujemy, też nadchodzą. To wszystko rzeczywiście wpływa na tą dobrą sytuację gospodarczą, która przekłada się na złotówkę.
Mhm.
Jednocześnie do tego wszystkiego, co powiedział pan redaktor Maciej Woźko, trzeba również dodać sytuację w całym regionie, w Europie Środkowo-Wschodniej, co, jak życie pokazało wielokrotnie, ona też miała wpływ na wartość złotego względem euro, dolara czy franka szwajcarskiego. Tutaj też następuje stabilizacja, umacnia się forint, umacnia się korona czeska i rumuński lej. Też analitycy twierdzą, że to, co się dzieje za wschodnią granicą, a mianowicie ta tragedia, jaką jest wojna w Ukrainie, już w mniejszym stopniu oddziaływuje na kwestie gospodarcze i tutaj ten wpływ, mogę powiedzieć, tego czynnika zewnętrznego jest w znacznym stopniu mniej zagrażającym i powodującym niestabilność siły złotego względem walut jak dolar czy euro. No przypomnę, że dolar kosztował powyżej 5 zł i to było całkiem niedawno, ale też i przypomnę sytuację, że dolar był poniżej 2 zł. Oczywiście cieszymy się, że jest poniżej 4 zł. No i zmierzajmy do tego, żeby złotówka była naprawdę jak najsilniejsza, co też, jeśli chodzi o dane makroekonomiczne, wskazują, że ten trend, trend jak trend, To zjawisko, które obserwujemy dzisiaj, może przerodzić się w trend stały, gdyż chociażby nadwyżka w deficycie budżetowym, porównując lata 22 i 23, w 22 roku był tylko jeden miesiąc, gdzie mieliśmy deficyt, a jeśli chodzi o rok 23, to mówię o roku 22, a w roku 23 i w pozostałych miesiącach roku 22 tutaj mieliśmy nadwyżkę. W związku z powyższym ta siła złotego też znikąd się nie wzięła. Jednocześnie też stabilizuje się, można powiedzieć, co prawda wskaźnik inflacji. Ceny mimo wszystko zostają tak, jak zostają, w dużej mierze nie spadają, jakbyśmy sobie tego życzyli i oczekiwali na ten spadek cen, ale cieszmy się, że złotówka się umacnia, co też będzie skutkowało chociażby obniżeniem inflacji. Mam tu na myśli koszt kupowania ropy, a tym samym będzie to skutkiem, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości przynajmniej nie wzrostu cen paliwa, a jego obniżenia.
Ja bym zwrócił jeszcze uwagę na dwa elementy, bo to jest sytuacja bezpośrednio po szczycie NATO i po takim bardzo wyraźnym sygnale dotyczącym Europy Środkowo-Wschodniej i w ogóle całego regionu, bo mówimy też o Szwecji choćby, że jest tu bezpiecznie. To znaczy rzeczywiście ta kwestia bezpieczeństwa inwestycji, bezpieczeństwa regionu przez ostatnie dwa lata była bardzo, bardzo istotnym elementem gry, również gry na waluty i tutaj to pierwszy sygnał. Drugi sygnał, myślę, że niedoceniany, a bardzo ważny, to fakt, że polityka monetarna prowadzona przez Narodowy Bank Polski i Radę Polityki Pieniężnej, tak hejtowana i atakowana przecież przez wiele miesięcy przez różne środowiska i różnych analityków, głównie opozycję, dzisiaj okazuje się, że była rozsądnie prowadzona i przynosi efekty w postaci mniejszej inflacji. Te ceny rosną mniej i widzimy w prognozach, że możemy się spodziewać, cały czas mówimy o tej jednocyfrowej inflacji na koniec roku. Dwa, wyniki PKB pokazują rzeczywiście, że jesteśmy na dobrej drodze i te decyzje podejmowane przez RPP w odpowiednich momentach, wbrew lobbyingowi, wbrew naciskom, wbrew często rynkowi, były podejmowane w dobrym momencie i rozsądnie. Mam nadzieję, bo dzisiaj słyszymy, żeby jak najszybciej zacząć obniżać stopy procentowe. Zobaczymy, jakie będą wyniki w lipcu. Wczorajsza rozmowa z panią Iwoną Dudą, członkiem Rady Polityki Pieniężnej, jakby wyraźnie sygnalizuje, że od wyników tuż przed posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej będą zależały decyzje. I to jest bardzo dobry sygnał, że jakby Rada Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski nie poddaje się takim naciskom lobbyingowym, rynkowym, których byliśmy świadkami.
I wbrew wszystkiemu są to decyzje niezależne, podejmowane, jednocześnie uwzględniające też, uważam, bardzo ważny wskaźnik, którego nie możemy nie brać pod uwagę. Mam tu na myśli wskaźnik bezrobocia, który cały czas, jeśli chodzi o ten okres niełatwy i trudny, bo to trzeba też mieć cały czas na uwadze, powoduje to, że to bezrobocie jest, można powiedzieć, bezrobociem, jeśli chodzi o wskaźnik procentowy, naturalnym w pewnym sensie, można by było je nazwać. I dlatego też widzimy to, co powiedział redaktor Maciej Woźko, podkreślając rozsądek, spokój i właściwe decyzje wbrew wszystkiemu, może i wszystkim w cudzysłowie nazywając, podejmowane właśnie przez ten organ bez żadnej paniki, która by powodowała jeszcze większą niestabilność na rynku finansowym i relacji złotego do euro czy dolara.
A rzeczywiście widać również fundusze inwestycyjne, te, które inwestowały w obligacje. Był taki moment, kiedy one bardzo, bardzo mocno traciły. Teraz, tak jak obserwuję rynek, bardzo ładnie te straty odrabiają i dzieje się to dosyć sprawnie, idzie w górę. A jeszcze wracając do silnego złotego, jak to się przekłada na nasze kieszenie, na kieszenie Kowalskiego, zwłaszcza w wakacje? Tańsza benzyna, już mówiliśmy, że jest szansa, żeby była, bo jednak kupujemy za dolary paliwa, więc silniejszy złoty powinien oznaczać to, że będzie taniał gaz, będzie taniała benzyna.
To tak, ale to jest dobry
przykład. Wyjazdy zagraniczne.
Z paliwem to jest dobry przykład, bo to nie jest też tak, że umocnienie złotego w tym tygodniu natychmiast przełoży się na sytuację w naszych portfelach i nie wiem, zaczniemy odczuwać, że mamy tam więcej. To nie jest tak jeden do jeden.
Nie, chyba, że wyjeżdżamy nie tak szybko, teraz na wakacje nie tak, i musimy szybko. Kupić dolara.
Tu jest niestety inercja czasowa.
Ja od czasu pandemii czyli no, już dłuższy czas przekonuję, że jesteśmy świadkami takiego zjawiska w gospodarce, w którym wynik makro, wyniki gospodarcze są dobre, natomiast w portfelach tak szybko wcale tego nie odczuwamy. To jest kwestia niższej inflacji, ale pamiętajmy, że nadal inflacji, czyli te ceny
nadal
nie spadają, tylko nadal rosną, choć nieco wolniej, więc no, nawet jeżeli będziemy mieli inflację w okolicach 10%, to rok do roku te ceny nadal będą
tak,
właśnie
nadal
o 10% rosły, bo nadal jest to inflacja. I trzeba o tym pamiętać dobrze. Pan prezes zauważył, że rynek pracy jest bezpieczny, czyli mamy niskie bezrobocie. Dwa, wzrastają płace też, czyli jakby rynek też reaguje na ten problem inflacyjny.
Zmieniamy temat. Niemal co drugiego Polaka nie stać już na korzystanie z gastronomii ze względu na zbyt wysokie ceny. Tak pisze czwartkowa Rzeczpospolita i dziennik przypomina, że w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku barometr nastrojów restauratorów mierzony przez panel gospodarstw domowych GFK uległ pogorszeniu w każdym z segmentów lokali gastronomicznych. Ale z tego badania też wynika, bo tutaj 44% Polaków wskazało, że ich nie stać na korzystanie z restauracji, ale 43% odpowiedziało, że są zbyt wysokie ceny po prostu i konsumenci powiedzieli stop. Dlaczego rezygnujemy z obiadów poza domem?
To jest jeden z czynników, bo również i w tym raporcie są wymienione inne czynniki, które pokazują zachowania Polaków. Oczywiście też tutaj trzeba, zaraz zanim przejdę do zachowań, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na fakt jakości produktów podawanych w tychże restauracjach, co też nie jest niejednokrotnie bez znaczenia. Oczywiście wiemy, że koszty utrzymania restauracji, koszty produktów, koszty energii w związku z inflacją no niestety są większe, natomiast niejednokrotnie ceny oferowanych produktów w tychże restauracjach też można powiedzieć sięgają wartości kosmicznych niejednokrotnie, a nieadekwatnie do ceny, która powinna w tym momencie obowiązywać. I to już zostawię ten przykład, który żeśmy słyszeli wchodząc tutaj do studia, na pewno Maciej go przywoła, który pokazuje absurd tego wszystkiego, a jednocześnie powodujący zniechęcenie nas, korzystających z restauracji. Natomiast innymi czynnikami...
Nie lubimy chciwości.
Nie lubimy chciwości, a jednocześnie płacąc nie uzyskujemy tej jakości. Daleko nie przywołując, chociażby patrząc na programy rewolucji kuchennych, widzimy w jaki sposób i w jakich warunkach działają i funkcjonują restauracje, to czasami...
Nie tak, wszystkie, powiedzmy, że
oczywiście,
nie wszystkie.
Oczywiście, nie, żeby tutaj nie krzywdzić. Ja mówię przykładowo, żeby to była jasność, nie, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, ale w tych naprawdę dobrych restauracjach, tak jak popatrzymy, to te ceny tak aż wysoko nie poszybowały do góry. One są stabilne. One zwiększyły się o te kilkanaście procent, czy nawet do 20% w związku z funkcjonowaniem inflacji i podwyższeniem wszystkich kosztów, zarówno i produktów, i energii, i pracy, bo też trzeba o tym pamiętać. I jest to jakoś unormalizowane. Natomiast wiele restauracji prowadzonych przez osoby, no powiedzmy sobie szczerze, niejednokrotnie nie mających kompetencji, no są po prostu nie do przyjęcia. Ale wracając jeszcze do zachowań. Wiele Polaków chociażby w tym badaniu stwierdziło, że ma zamiłowanie do gotowania. 30%. To tak naprawdę wystarczy, że jedna osoba w rodzinie to zamiłowanie do gotowania ma i jest w stanie przygotować naprawdę dobre posiłki. Wie, z czego te posiłki są przygotowywane, z jakich produktów. To są wszystko czynniki, które również na to wpływają. A patrząc tak naprawdę na rynku restauracyjnym, no to bym powiedział, że też nie zauważyłem, bo od czasu do czasu i mogę powiedzieć, jestem i zaliczam się do tej grupy 50% Polaków odwiedzających restauracje, widzę, jak niejednokrotnie często jest trudno znaleźć miejsce w dobrej restauracji. Więc to również pokazuje, że ten problem ma dwie strony i o nich musimy pamiętać.
Jesteśmy w takiej sytuacji, że gastronomia od czasu pandemii tak naprawdę pokazuje kapitalnie pewne procesy gospodarcze, ekonomiczne, których jesteśmy świadkami. A mianowicie, jak mówimy, że część branż ma duże kłopoty w pandemii, ratowaliśmy wtedy gastronomię i rzeczywiście te zachowania nasze się zmieniły. Znaczy zaczęliśmy wszyscy korzystać z restauracji, z gastronomii. Potem, jak ceny wzrosły, to zaakceptowaliśmy to. Pamiętam, że mówiliśmy tak, też tutaj w audycji, prawda, że byliśmy świadkami takiego zjawiska, że zaakceptowaliśmy nagły wzrost cen, bo wiedzieliśmy, że trzeba pomóc. Na przykład właśnie restauratorom pomóc. Mm-hmm. Trzeba im pomóc, żeby wydostali się z tego problemu postpandemicznego. Też tutaj na antenie Radia Gdańsk, pamiętam, mówiłem, że dojdzie do takiego momentu, w którym pizza za 50 zł to już będzie o te kilka złotych za dużo. Znaczy to jest ten sufit, do którego doszliśmy i już drożej się nie da. Nie jesteśmy w stanie więcej zapłacić. Ten przykład, o którym mówił prezes Janiak, to dzbanek lemoniady. No, drodzy państwo, 35 zł za dzbanek lemoniady, czyli wody z cytryną. No, trudno mi wyjaśnić, czy policzyć koszty, które spowodowały, że ten dzbanek tyle kosztuje. I to jest, coś, co nas już...
że nie jest to kranówka.
Tak, to jest coś, co nas już na tyle denerwuje, że rzeczywiście wycofujemy się, szukamy tych tańszych miejsc. Dwa, konsumpcja hamuje. I to jest ten element, w którym też bardzo szybko to widać. Chodzimy rzadziej. Trzeci element, który widzimy, i to jest korzystne dla konsumentów, to zrównanie cen w dotychczas tańszych miejscach, w tak zwanych barach nawet. Dzisiaj cena w, nie wiem, zupy czy ryby z frytkami w barze i w restauracji, w której jesteśmy obsługiwani przez kelnera, jest niemal równa. Trzeba zapłacić właściwie tyle samo, co też konsumenci widzą, w związku z tym wybierają te droższe lokale, więc tutaj będzie rzeczywiście widać tą różnicę. Ja się cieszę, że pochylamy się nad takim problemem jak gastronomia, tak jak w czasie pandemii pochylaliśmy się nad sytuacją fryzjerów, a równocześnie te duże lokomotywy gospodarcze wydają się bezpieczne.
Ja dodałbym jeszcze, omawiając ten problem, który został podniesiony, jeszcze dwa elementy, które myślę są ważne. Po pierwsze, w ramach tego przytoczonego raportu zapisano, że wcale nie zmniejsza się liczba lokali gastronomicznych. Tak? W związku z powyższym chęć osób prowadzących gastronomię czy podejmujących, podkreślam, niełatwą działalność gospodarczą, bo to nie jest łatwa działalność gospodarczą. To trzeba umieć i potrafić jeszcze zrobić. Nie tylko myśleć, że wiem, jak to zrobię, ale jeszcze umiem i potrafię to robić. To jest jedna kwestia, a druga kwestia, która również przybiera z każdym, można powiedzieć, miesiącem i rokiem na sile, to jest kwestia zamawianych posiłków na zewnątrz, a nie konsumowanych w restauracjach. I tutaj widzimy bardzo znaczący wzrost obrotów właśnie w tym obszarze działalności gospodarczej, gdzie przewiduje się, że dzisiaj ta działalność gospodarcza będzie na poziomie, jeśli chodzi o obrót, 10 miliardów złotych. Wcześniej to było około 5-6 miliardów złotych, a więc widzimy ogromny, znaczący wzrost. I takie przyłożenie, mogę powiedzieć, tego wskaźnika, że połowa Polaków nie chodzi do restauracji, to, że nie korzysta z usług szeroko pojętej gastronomii, tej gastronomii również zewnętrznej.
Bo też wytworzyło się takie dosyć ciekawe zjawisko. Tutaj pan prezes wspomniał o zamawianiu jedzenia i przywożonego właśnie pod konkretny adres. Wydawałoby się, że osoby, które wyjeżdżają na działkę, będą, no co, korzystać z uroków grilla. A co się okazuje, coraz częściej zamawiają jedzenie z dowozem. I to jest takie niesamowite. Mnie to dosyć zaskoczyło.
Zamawiają jedzenie z dowozem i równocześnie siedzą i później narzekają, że jest strasznie drogo i że drogo to wyszło.
Ale też coraz więcej osób korzysta z różnych firm proponujących różnego rodzaju diety i produkty gotowe.
I to też jest gastronomia.
I to też jest gastronomia, więc nie tylko gastronomia, to restauracje, o których teraz mówimy, mimo wszystko, że tylko połowa Polaków z ich usług korzysta.
Ale zwróćcie państwo uwagę też, że ja mam wrażenie, że w tym roku doszliśmy wreszcie do takiego momentu, kiedy ten coroczny wakacyjny potwór z Loch Ness w postaci paragonów grozy, on już nie cieszy się w tym roku takim zainteresowaniem. Wszyscy rzeczywiście mówią, no tak, jest drogo, bo jest inflacja, wiemy o tym, że jest drogo, ale znamy też przykłady w innych krajach, czy w innych miejscach podróży wakacyjnych, w których też jest drożej i też wracają ludzie z wielu miejsc wakacyjnych wyjazdów i mówią, jest rzeczywiście strasznie drogo, zwłaszcza w kierunkach europejskich.
I tylko się cieszyć, że złotówka się umacnia, dzięki temu płacimy mniej w złotówkach.
No właśnie. I na koniec. Świat zadłuża się na potęgę. Globalny dług publiczny wzrósł w ubiegłym roku do rekordowego poziomu 92 bilionów dolarów. Wynika z raportu ONZ-u. To poziom 5 razy wyższy niż w 2000 roku, kiedy to zadłużenie wynosiło 17 bilionów złotych. No i przepraszam, dolarów. Jakie będą tego skutki? Kto za to zapłaci? I czy panów zdaniem, bo były takie pomysły, by te wszystkie zadłużenia anulować, zresetować i świat zaczyna od początku.
To zwróciłbym jeszcze uwagę na to, kto jest zadłużony najbardziej, bo to są Chiny i Stany Zjednoczone i to jest trochę odpowiedź na to pytanie, dlaczego się zadłużamy, bo rozwijamy się. To zadłużenie oznacza poszukiwanie środków na rozwój. Ja pamiętam niedawną rozmowę z panią minister finansów Magdaleną Rzeczkowską i ona też powiedziała, zrównoważony budżet okej, ale też trzeba pamiętać o tym, że potrzebujemy pewnego poziomu długu po to, żeby rozwijać się. Kraje rozwijające się, czy rozwinięte, ale wciąż inwestujące w rozwój. Chiny, Stany Zjednoczone, Indie,
Brazylia.
To są te miejsca, które rzeczywiście tworzą duży dług, bo potrzebują rzeczywiście bardzo dużo pieniędzy i stać ich na tworzenie tego długu. To jest też istotne.
Natomiast bardzo niepokojącym zjawiskiem, które zostało też pokazane w tym raporcie, jest fakt kosztów obsługi zadłużenia. Szczególnie w krajach rozwijających się albo słabo rozwijających się, ten koszt z obsługi zadłużenia jest ogromny. No, daleko nie szukając, kraje afrykańskie biorą podwyżki, które są czterokrotnie droższe od pożyczek, jeśli chodzi o zadłużenie w Stanach Zjednoczonych, a dziesięciokrotnie, jeśli chodzi o kraje europejskie. I tutaj jest ogromne pole do wyrównania tej nierówności, bo społeczeństwa, bo to społeczeństwa płacą i każde społeczeństwo płaci, natomiast te społeczeństwa biedne płacą jeszcze więcej niż te, które są społeczeństwami bogatymi i którym z kolei zadłużanie się, powiększając ich rozwój w ramach prowadzonych inwestycji, nie ma takiego skutku negatywnego w stosunku do tych biednych. Jeszcze jedna kwestia jest tutaj bardzo ważna i niepokojąca, bo to zadłużenie wzrosło pięciokrotnie, natomiast produkt brutto, można powiedzieć, jeśli chodzi o rozwój, wzrósł tylko w tym samym okresie trzykrotnie, więc to jest przepaść.
I tutaj stawiamy kropkę, czas nam się skończył. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Kazimierz Janiak, dyrektor gdańskiego oddziału Lotto, Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka i znowu zapomniałam zapytać o te numery, które moglibyśmy trafić.
Od 0 do 9, pani redaktor, reszta to inteligencja. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.